Filip,
Hubert,
Sonic,
3.
Knuckles, miałeś wymieniać postaci, nie dogadaliśmy się.
To zacznijmy jeszcze raz.
Filip,
Hubert,
Sonic,
Tails,
Knuckles,
Shadow,
Robotnik,
Agent Stone,
stary robotnik,
metalowy Sonic,
Kristen Ritter jest całkiem spoko w tym filmie.
I ta pani, co podkłada głos pod Tailsa, bo podkładała też w grze.
Aha, i Keanu Reeves.
No tak.
To była nasza recenzja filmu Sonic 3 Niebezpieczna prędkość, jaki jest tytuł?
Tak, a teraz porozmawiamy o Donaldzie Trumpie.
Tak, dzisiaj jest ważny dzień, wczoraj był ważny dzień, przedwczoraj. Kiedy były? Ja nic nie wiem, może...
Dobrze, nieważne, bo państwo i tak nie wiedzą, jaki jest dzień dzisiaj, kiedy my to nagrywamy, więc jest to nieistotne. Dobry wieczór, dzień dobry. Oto nie pamiętam, który numer odcinka podcastu Hammerzeit.
Witamy w 249. odcinku podcastu Hammerzeit. Pamiętasz, mówiliśmy ostatnio, że niewiele nam zabrakło do tego, żeby pierwszym podcastem w 2025 był odcinek 250, żeby było dużo dwójek, piątek i zer.
Może przemyślimy lepiej nasz terminarz publikacji i kiedyś zrobimy taką zabawę. Póki co 250 się zbliża i wypadałoby zrobić coś specjalnego, ale na razie nie mamy pojęcia, czy w ogóle cokolwiek się wydarzy specjalnego, czy po prostu wydarzy się odcinek.
Może Europa się skończy?
No właśnie, może się Europa skończy. A póki co, mili państwo, odcinek 249 powróci do omawiania spraw bieżących, trochę po premierze, jak zwykle.
Tak, trochę pod premierze, trochę będzie to odcinek masowy, gdyż pretekstem do omawiania filmu najnowszego będzie także omawianie filmów poprzednich z tejże serii. Więc tak, będzie dzisiaj o filmie Sonic 3 Szybki jak błyskawica, który jest częścią trzecią, jak sama nazwa wskazuje, ale zanim przejdziemy do tematu głównego, to musimy powrócić do chlubnej tradycji podcastu Hammerzeit i powiedzieć: Jezu, wreszcie dobry trailer z Disneya, Marvelowy Daredevil sprawił, że czekam z niecierpliwością.
Daredevil Odrodzenie na platformie Disney Plus od 5 marca. Tak mówi plakat polski. I tak, proszę państwa, obiecali, że będzie brutalnie, obiecali, że będzie mrocznie i obiecali, że będzie dalszy ciąg tego, co znaliśmy z Netflix-wersu i dotrzymali słowa.
Przynajmniej tak się wydaje, że dotrzymali słowa. Trailer wskazuje na to, że rzeczywiście udało im się dotrzymać tej obietnicy i byłem wręcz zaskoczony, jak bardzo ten stary Netflixowy vibe, który jak Filip mi uświadomił, że od premiery trzeciego, ostatniego do tej pory sezonu serialu Daredevil minął 6,5 roku.
Niemożliwe.
Z bardzo dużo czasu, a jednak ten trailer sprawił, że to uczucie powróciło.
Jednocześnie powróciło we mnie uczucie, ty, a pamiętasz, że oni chcieli w ogóle się odciąć od tego i zrobić jakiegoś Daredevila, który jest niby ten stary, ale tak naprawdę zupełnie nowy i tak im to świetnie wyszło, że wywalili całość do kosza i przywrócili stare?
Tak, jest to wielka ulga, że ten Daredevil zapowiada się bardziej jak ten Netflixowy Daredevil niż jak Daredevil, którego otrzymaliśmy w takim serialu, którego za bardzo nie lubię i w którym on też występował.
I był najlepszą częścią
tego
serialu.
Jedyną rzeczą, która pozostała z tego serialu, to jest ta maska w kolorze tego kostiumu, bo się okazuje, że on jest jak na osobę niewidomą, bardzo stylistycznie uświadomiony, w związku z tym ma kostium kolorystycznie dopasowany na każdą okazję.
No może słyszy kolory teraz w tym sezonie, nie wiemy tego. Jak zwykle w podcaście Hammerzeit, dygresją pogania. Najważniejsze jest to, że na 100 milionów procent któryś z wiosennych odcinków zostanie poświęcony serialowi Daredevil Born Again, ale myślę, że zrobimy to po obejrzeniu wszystkich 9 odcinków, które są zaplanowane na tą pierwszą część sezonu, czy pierwszy sezon, nie wiem jak oni to
chyba
oficjalnie...
Chyba, że pierwszy odcinek, który się pojawi, ewentualnie tak dwa dobry odcinki, bo na przykład może też być taka sytuacja, że będą dwa naraz na początek, to będzie tak dobry,
będzie tak,
i
dobry,
tak zaskakujący i tak wspaniale wciągający, że nie powstrzymamy się i zrobimy ad hoc recenzję częściową.
Tak, może tak być, a póki co rzeczy, które interesują prawdziwych mężczyzn, czyli komputerowe jeże.
I inne zwierzątka, bo jeż jest tylko jeden, a w tym filmie dwa.
Tak, w trzecim filmie jeże dwa.
Tak.
W drugim filmie jeż jeden, w pierwszym filmie jeden jeż też.
Tak, trzeba przyznać, że Filip, wydawało się, że seria Sonic the Hedgehog
jest skazana na porażkę?
Jest skazana na porażkę i że będzie absolutnie od samego początku było pewne, że będzie takim bezdusznym tworem stworzonym stricte dla pieniędzy, bo my jesteśmy Sega i też mamy swoje...
Też mamy swojego
IP,
Mario, tak?
Mamy swoje IP bardzo znane, z którego możemy teraz doić pieniądze poprzez produkcje kinowe. Teraz efekty komputerowe nie są już takie drogie jak kiedyś, w związku z tym możemy wydać dużo pieniędzy na film i na pewno wszyscy będą zachwyceni, bo przecież wszyscy kochają Sonika.
Tak też zrobili, ale chciałem powiedzieć, że państwo na pewno pamiętają, a jeśli nie pamiętają, to prawdopodobnie nie interesowali się w ogóle niebieskim jeżem, że przecież Sonic zaistniał w roku pańskim 2019 jako wcielenie mema i to tego brzydkiego Sonika, a nie ładnego Sonika, bo na pewno obejrzeliście ten zwiastun pierwszy, ten teaser, gdzie Sonic miał te dziwne ludzkie zęby, miał te małe, daleko od siebie odsunięte oczy, miał zdecydowanie za długie nogi i miał gołe ręce bez rękawiczek. I to było tak koszmarnie dziwne i zaskakujące, że po tym jak już naprawili tego Sonika, to się pojawiła teoria spiskowa, że oni specjalnie zrobili takiego brzydkiego Sonika, bo inaczej nie przebiliby się do świadomości wszystkich widzów, do których chcieli dotrzeć, i to było dużo lepsze niż kampania jakakolwiek marketingowa, na którą musieliby wydać pieniądze. Ale
to jest teoria spiskowa, ale jest też druga opcja, która mówi, że jest to jeden z nielicznych przypadków, i to naprawdę nielicznych, gdzie twórcy filmu po tym jak wypuścili pierwszą zapowiedź tego filmu i posłuchali raczej jednogłośnej krytyki ze strony swoich docelowych odbiorców, powiedzieli, no dobra, nie podoba się wam, to poczekajcie parę miesięcy więcej, bo musimy trochę przerobić rzeczy, ale zrobimy takiego Sonika, żeby wam się podobał, a nie mówili, nie, wy nie rozumiecie, to jest Sonic dla współczesnego widza, wymagania nasze obecne są takie, że ten Sonic musi tak wyglądać i to sobą reprezentować, tylko powiedzieli, chcecie innego Sonika? Dobrze, zrobimy wam innego Sonika.
Tak, i zrobili innego Sonika, pan sam reżyser przecież od razu powiedział, że tak, we hear you. Wasz feedback jest dla nas bardzo ważny, więc szybko wymyślił hashtag gotta fix fast. I rzeczywiście po kilku miesiącach i oficjalna kwota, którą kosztował nowy, lepszy Sonic, to jest 5 milionów baksów. Budżet filmu z 90 urósł do 95 milionów. Premiera została przesunięta z jakiejś tam drugiej połowy 2019 roku na początek 2020 roku, więc Sonic był jednym z ostatnich filmów, które można było w kinie obejrzeć przed tym, jak kina zostały uznane za siedlisko największej zarazy.
Ha, i prawdopodobnie to był jeden z ostatnich filmów, jakie widziałem w kinie przed zarazą, a także jeden z pierwszych filmów, jakie widziałem w kinie samochodowym w trakcie zarazy.
O, bardzo dobre. I jak się okazuje, to była prawdziwie zaskakująca historia niesamowitego sukcesu, bo nie dość, że wykonali robotę pod tytułem ej widzowie, my to robimy dla was, więc skoro wam się nie podoba, to my zrobimy tak, jak wy chcecie, to po pierwsze, a po drugie zrobili naprawdę fajny film, a przecież on wyszedł niedługo po tym, jak dostaliśmy live action Pokémony, czyli detektywa Pikachu, który technicznie był od razu lepszy i chyba nawet kosztował więcej pieniędzy i w ogóle jako film był taki, no Pokémony, w ogóle super, to futerko, ten Pikachu jest taki super. Chyba Ryan Reynolds był oryginalnym głosem, prawda, Pikacza. Ale po tym jak ja obejrzałem Pokémońsy, a potem Soniczońsa obejrzałem, to mówię, a ten Sonic to mi się bardziej podoba, proszę pana. Jest taki jakiś, nie wiem, ten film bardziejszy. Nie wiem do końca o co chodzi, bo one jakościowo są podobne, to jest ten sam typ humoru, może nie do końca, ale zbliżony, też taka przygoda, to jest film dla nastolatków, to jest film dla tych, którzy uwielbiają właśnie japońskie IP przepuszczone przez amerykański filtr, ale Sonic jakoś wyszedł trochę lepiej.
Ja myślę, że to dlatego, że ten film jest jednak filmem bardziej, zwłaszcza pierwsza część, chociaż pozostałe też, w drugiej to może trochę nawet było przesadzone, ale tak, pierwszy Sonic był filmem bardzo serdecznym. I to jest w ogóle film, który zaskakuje na bardzo wielu poziomach. Ale chciałem jeszcze dodać, Filip, że trochę szkoda, że zrezygnowali mimo wszystko z koncepcji brzydkiego Sonica, bo gdyby ten film powstał w takiej formie i gdyby został podobnie przyjęty, załóżmy, to wyobraź sobie, jak te pozostałe postaci by wyglądały w tamtej formie. Zdeformowany Tails, zdeformowany Knuckles, który byłby prawdopodobnie już w ogóle nie do rozpoznania. To by było coś zupełnie Hubert,
jest
niesamowitego.
Jest bardzo nam dobrze znana teoria wieloświatu. Jest Ziemia 614, tak, gdzie jest ten brzydki Sonic,
tak,
w kinach.
Zresztą jest to udokumentowane w filmie Chip and Dale. Tak. Tam występuje na konwencie tak brzydki, skancelowany Sonic.
No właśnie, właśnie to jest ciekawe. A propos, przypomniałeś, że film Chip and Dale to była pierwsza rzecz, jaką obejrzałem na platformie Disney+, która się pojawiła w końcu w Polsce. I okazało się, że jest bardzo przytomnym miszmaszem live action i animacji i humoru, ale to już może koniec dygresji.
Dobrze, ale wracając do tego, dlaczego ten film jest zaskakujący. Jest zaskakujący, po pierwsze, już powiedzieliśmy dlaczego, że się posłuchali publiczności i poprawili to, co mieli do poprawienia. Jest zaskakujący dlatego, że zazwyczaj tego typu filmy, przynajmniej w moim mniemaniu, się nie udają. To znaczy, kiedy bierzemy jakieś postaci znane z bajek, zwłaszcza z animacji, i staramy się stworzyć fabułę filmu, w której o nie, a teraz ta postać trafia do ludzkiego świata i będzie koegzystować z prawdziwymi aktorami, których znacie i lubicie. Patrz na przykład Smurfy, które są absolutnie nie do zniesienia, mimo tego, że Neil Patrick Harris jest postacią, którą raczej lubimy.
Tak.
To jest to film, który jest tak daleko na mojej liście potencjalnych rzeczy do obejrzenia, że prawdopodobnie nie starczyłoby mi 10 żyć, żeby się do niego dogrzebać. Tymczasem tutaj z podobnymi obawami ten film oglądałem, ale okazuje się, że ten taki zazwyczaj pokraczny pomysł tutaj sprawdził się wyśmienicie. Zwłaszcza w części pierwszej i w części trzeciej.
Tak, jestem podobnego zdania, aczkolwiek ja muszę przyznać, że gdyby nie ten, jak to się ładnie po polsku mówi, stunt z brzydkim Sonikiem, to ja bym aż takiej uwagi na Sonika ekranizację nie zwrócił i być może bym go nawet wręcz olał, nie
znaczy,
obejrzawszy.
Ja na pewno bym go nie obejrzał, gdyby nie posiadanie potomstwa w określonym wieku w tamtym czasie.
I to potomstwo mówi, Sonik jest super, idziemy na Sonika. Tata mówi, no to w sumie czemu nie? Oglądałem gorsze rzeczy, to mogę obejrzeć Sonika. I okazało się, że ten Sonik jest wielce przyjemny. Ja oglądałem ten film z oczekiwaniami żadnymi. Poza tym, że miałem już zaliczonego detektywa Pikachu, który się okazał być filmem niezłym, ale też z racji mojej zerowej miłości do Pokemonów, nie zależało mi, czy ma być dobry, ma być, po prostu będzie Reynolds gadał żarty, no to już mi wystarczyło. Wtedy wystarczało, żeby mnie przyciągnąć do kina. I ten Sonic, znowu już mówiąc po polsku, z tak zwanego lewego pola wybiegu był i mówię, to jest dobre. A jak jeszcze w zwiastunie pojawił się żart, który oczywiście na szczęście został w filmie w niezmienionej formie i do dzisiaj jest najlepszym żartem nie tylko z części pierwszej, ale z wszystkich trzech Soników, czyli żart jak James Marsden próbuje się włamać do tej tam wieży czegoś, kogoś, czy to była robotnikowa wieża, już nie pamiętam, gdzie siedzi, przed windą stoi z torbą, wielką czarną torbą gimnastyczną i tam coś się rusza w tej torbie i pani zwraca uwagę, mówi, co tam pan ma? A to jest dziecko tam, ale proszę się nie martwić, to nie moje dziecko. Samo to spowodowało, że mówię, aha, czyli tam będzie taki humor, który nie jest może koniecznie humorem dla dziesięciolatków, ale też dla ich rodziców. I to było słuszne spostrzeżenie, bo jak się okazało, ten taki vibe, ten klimat filmu, który jest jednocześnie dla dzieci, ale nie jest dziecinny.
Znaczy on jest dla dzieci i jest dla dzieci, które przychodzą do kina z rodzicami i jak to w takich filmach musi być, muszą być też te rzeczy, żeby
ten rodzic wytrzymał.
Rodzic mógł się zaśmiać w innym momencie niż się śmieją dzieci. Tak. Bo dzieci się śmieją, jak się Sonic przewraca, albo jak ktoś dostaje gonga, albo tego typu rzeczy. Natomiast w każdym z tych Soników, jak to w takim filmie bywa, są poukrywane takie dowcipy. One może trochę za bardzo w tym Soniku momentami zahaczają o sprawy bieżące, w związku z tym po jakimś czasie stają się może mniej zrozumiałe. Ale tutaj chciałbym a propos dowcipów do kolejnej zaskakującej rzeczy na temat serii filmów Sonic. To znaczy, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co skłoniło aktora o mimo wszystko dość wyrobionej marce i z takiej osobowości scenicznej i filmowej i przede wszystkim znanego wszem i wobec Jima Carreya, że on postanowił, że słuchajcie, od 2019 roku, może za wyjątkiem jednego serialu, który zacząłem już kręcić wcześniej, będę występował tylko w filmie o komputerowym niebieskim jeżu. Nie mam zielonego pojęcia, co go skłoniło do tej decyzji, natomiast muszę przyznać, że jest to fantastyczna decyzja na zdaje się, końcówkę jego kariery filmowej, bo on chyba już sobie jakieś większe role odpuścił raczej.
Tak, Jim Carrey jako doktor Ivo Robotnik, a.k.a. Eggman, czyli główny przeciwnik Sonika z gier wzięty żywcem. W pierwszej części jeszcze stylowy, przystojny, z zaczesem nowoczesnym, który dopiero na sam koniec zamienia się w postać, choć trochę wzorowaną na tym, co wszyscy znamy z ekranu.
I z rozwojem kolejnych części się rozwija, tylko bardziej w
tak,
tym
dokładnie.
Kierunku.
To ja się zastanawiam, czy oni mieli taką listę aktorów, którzy są na tyle rozpoznawalni, że mogliby przyciągnąć ludzi, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia, co to jest ten niebieski naddźwiękowy jeż, i żeby mieli na tyle dużo takiej właśnie charyzmy i tego zacięcia komediowego, żeby nie bać się tych wszystkich durnych min, tych wygibasów, tych tańców. A jeśli była ta lista, to czy tam był ktokolwiek teraz po trzech częściach, to by w ogóle choćby, wiesz, w połowie się nadawał tak bardzo do zagrania tej postaci, co Jim Carrey? Bo mamy oczywiście jakichś tam różnych takich komediowych tuzów, ale patrząc na to, że nie wiem, czy on się przecież naprawdę ogolił, prawda? To nie jest chyba czepek. Mam wrażenie, że Jim Carrey ogolił se łeb i ten łeb ogolony miał na planie przez wszystkie części, a jeśli nie miał, no to bardzo dobry czepek. To wygląda, no jakby to jest Robotnik teraz, to jest on.
Teraz
z
tak.
Tym wąsem, z odpowiednio
ale,
dużym
tak,
brzuszkiem.
Ale nawet na początku, kiedy jeszcze nie wyglądał i raczej było to zasugerowane, to już od samego początku nie ma się co oszukiwać. Jim Carrey jest w tym filmie takim show stealerem. On po prostu pochłania wszystko, co jest na ekranie, kiedy się pojawia, zjada absolutnie wszystkie inne postaci wokół siebie i emanuje z niego przez wszystkie te trzy filmy jakiś taki czysty po prostu fan, pozbawiony jakiejś wyższej potrzeby aktorskiej, tylko po prostu ja mam ochotę się powygłupiać i ten film jest odpowiednio durny, żebym ja mógł to osiągnąć bez jakichś wyrzutów sumienia.
Tak, no jakby on pasuje idealnie do tego świata i do tego, co jest, co mu zapisano w scenariuszu, czyli to, czego wymaga fabuła. Zakładam, że zainkasował odpowiednio tłusty czek za każdy z tych trzech filmów i na jego miejscu, kiedy jest totalnie ustawionym aktorem, nie tylko komediowym, ale przecież wszyscy bardzo dobrze wiemy, że Jim Carrey jest świetnym aktorem dramatycznym również, to po prostu miał ochotę, tak jak mówi się, jeden dla mnie, jeden dla was, tak? Jeżeli mówimy o tworzeniu filmów, to teraz
trzy dla mnie.
Trzy dla mnie, które jednocześnie są bardzo dochodowymi maszynami do zarabiania pieniędzy i to nie jest tak jak kiedyś poważany James Franco robił trzy dla siebie i to były małe dramaty, na które nikt nie chodził do kina, ale on jakby, wiesz, swoją sztukę uprawiał tak jak lubił, a potem grał w Spider-Manie, żeby zarobić pieniądze.
Różne rzeczy uprawiał.
A tak potem uprawiał różne rzeczy, dokładnie dlatego teraz gra we francuskich dramatach, a nie w Hollywood. To Jim Carrey jest na tym etapie, że udowodnił wszystkim, że jest w stanie się podjąć każdego rodzaju aktorskiego wyzwania i zrobi to przynajmniej dobrze, jeśli nie bardzo dobrze, bądź genialnie, więc mówi teraz: to teraz się bawimy. Chcę jeszcze trochę dolarków pozarabiać, a potem będę sobie robił różne dziwne małe rzeczy, których może nawet nie obejrzycie. I to bardzo słuszna decyzja.
Tak, nie wiem też na ile to była decyzja związana z jakimś odreagowaniem po jednak dużo bardziej wymagającej roli w serialu Kidding, który był chyba rok wcześniej, ten pierwszy sezon. Mhm.
Czy my o nim mówiliśmy w podcaście?
Zakładam, że napomknęliśmy co nieco, powiedzieliśmy, natomiast jest to bardzo dobra produkcja, dużo bardziej poważna, to znaczy taka trochę psychologiczna analiza pana Rogersa w wersji z twistem. Bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawa rzecz i zupełnie inna niż Sonic. W związku z tym Jim Carrey miał okazję, zresztą przypomniało mi się, że to związany z Sonikiem był jeden z lepszych żartów na rozdaniu Złotych Globów, gdzie Jim Carrey został przesadzony z sekcji filmowej do sekcji serialowej i kazali mu się przesiąść, a on mówi: ale ja zrobiłem film, nazywa się Sonic the Hedgehog, a oni: no na pewno będzie nominowany w przyszłym roku, to wtedy będziesz mógł siedzieć przy stoliku dla filmowców. Więc to był całkiem niezły dowcip, ale tak, jest to kolejna rzecz, która zaskoczyła w przypadku pierwszego filmu. I wydaje mi się, że trochę też sukces pierwszego filmu zaskoczył samych twórców.
Tak, bo mam wrażenie, że nikt z nas, widzów, nie spodziewał się, że mniej więcej rok po tym, jak absolutny hicior, który na pewno by zarobił mnóstwo pieniędzy, czyli wspomniane już kilkukrotnie Pokémony, wyjdzie na ekrany kinowe i ludzie na niego pójdą i będą czekać na kolejną część, to wytwórnia Paramount wytrzepie z rękawa trzy części Sonica i zapowie czwartą, która już jest oficjalnie wycelowana w marzec 2027, że wyląduje w kinach.
I to będzie prawdziwy chyba test dla tej serii, bo wydaje mi się, że teraz już nie pokuszą się o to, żeby w jakiś sposób robotnika przywrócić.
Dokładnie, tutaj jest, no to jest ciekawe, ale tu będziemy mogli skakać w odmęty historii sonicowej, growej, którą ja znam bardzo pobieżnie, głównie dlatego, że przeczytałem sobie Wikipedię wczoraj.
Głównie dlatego, że jesteś mieszkańcem kraju Polska, a w kraju Polska konsole marki Sega nie osiągnęły
w ogóle
żadnej
nic.
Popularności. Nie były prawdopodobnie, może z 5 osób je miało w całym kraju, bo u nas jednak podrabiane Nintendo rządziło niepodzielnie w latach 90. I wydaje mi się, że trochę ten szał sonikowy i ta popularność
nas
w ogóle marki
ominął,
Sega
totalnie.
Ominął totalnie. Jedyną styczność, jaką my w naszej młodości mogliśmy mieć z grami marki Sega, to jest raczej w salonach gier.
Sega Rally.
Tak, no i tak. To Filip grał w gry samochodowe, to tak.
No,
i
ale
Virtua Fighter 2 bardzo lubię.
Virtua Fighter, tak. To samo to, że Pokémońcy, no jakby wiadomo, Pokémon to jest jakby inna liga trochę i oni zarabiają pieniądze na czym chcą, jeżeli tam tylko będzie Pikachu albo logo Pokémon i to się sprzeda. Więc Sega musi sobie radzić trochę inaczej i bardzo dobrze sobie radzi, bo trzy filmy w ciągu pięciu lat, bo to oficjalnie powiedzmy, że końcówka 2019, a amerykańska premiera Sonica 3 to był grudzień 2014, więc 5 lat. Mniej więcej, na trzy filmy względnie wysokobudżetowe, bo to wszystko jest około 100 milionów dolarów, zaskakująco wysokiej jakości, by nie powiedzieć, że wzrastającej nawet, bo ta trzecia część okazuje się naprawdę bardzo przyzwoitym oglądadłem, do czego przejdziemy za chwilę. Tymczasem drugiej części Pokémonów pana detektywa Pikachu nie widać. Druga część Mario, który w międzyczasie przyszedł, zarobił miliard dolarów i też okazał się bardzo przyzwoitym filmem dla dzieci i młodzieży oraz rodziców tychże. Będzie miał drugą część za rok, dwa, trzy, nie wiem. Wydaje mi się, że Sonic będzie szybszy znowu, bo Sonic jest bardzo szybki, jak już ustaliliśmy.
Poza tym, jak dobrze wiemy, Nintendo zazwyczaj nie spieszy się
niczym.
Z rzeczami związanymi ze swoją własnością intelektualną.
I jeszcze jedna rzecz związana z animacją, o której zresztą mówiliśmy dogłębnie bardzo w podcaście. Hubert, czy pamiętasz, kiedyś my byliśmy w kinie na filmie animowany Spider-Man 2, część druga z trzech.
Tak.
Oni nam mówili, Hubert, w 2023 roku, że trzecia część będzie za 6 miesięcy w kinie. Tymczasem
dwa lata później
mówi się, że prawdopodobnie w 2027 ten Spider-Man się pojawi.
Trochę się przeliczyli ze swoimi możliwościami.
Ja w ogóle nie wiem, jakim cudem oni myśleli, że to jest w jakimkolwiek świecie możliwe, żeby w ciągu pół roku, nawet jeżeli ta produkcja była jakoś tam zazębiona, że oni robili naraz te obydwie części, to przecież ci biedni animatorzy, te rzesze tych ludzi, którzy robią ten fantastyczny film tak, żeby wyglądał i ruszał się tak, jak to dobrze znamy.
Po prostu wszyscy dobrzy animatorzy poszli robić tę francuską bajkę o kocie i w związku z tym nie mogli kontynuować pracy nad Spider-Manem.
I dlatego ten Spider-Man za dwa lata prawdopodobnie, więc znowu też Sonic go wyprzedzi. Więc to jest przykład jakiejś po prostu fenomenalnie dobrze naoliwionej maszyny filmowej, która wzięła bohatera bardzo znanego na świecie, niekoniecznie może tak ultra popularnego jak Spider-Man czy Mario, czy Pokémony. I może dzięki temu, że to jest taka trochę mimo wszystko kategoria B, i budżetowa, i jeżeli chodzi o właśnie tą rangę
marki. Ale też B, bezpretensjonalność.
Oczywiście. I właśnie to, że to ciśnienie jest chyba mniejsze.
Jest zdecydowanie,
I że te scenariusze są jakimś tam miszmaszem elementów wyciągniętych z kilku gier, ale tak podane, żeby każdy, kto nie jest zaznajomiony z fabułą, na przykład ja, bez problemu był w stanie wyciągnąć dużo zabawy i satysfakcji z seansu.
No wiem, no nie no to jest to zbyt jest... duże wyzwanie.
Ja wiem, bo jest śmieszny.
To jest Sonic, on jest szybki, to jest Knuckles, on ma wielkie pięści.
Hubel, ale podobno tam
to jest robotnik, robi roboty. Rozumiesz?
Ale chciałbym, żeby dlatego, wiesz, wyciągnięte z gier, bo jak mają przywrócić robotnika, że tam później jest podobno Jerzy Silver, który podróżuje w czasie i że będzie motyw, wiesz, Ziemi albo planety Sonika tak, oryginalnej zepsutej, tak, którą trzeba naprawić.
Doszliśmy w trzeciej części do momentu, gdzie pojawia się na ekranie w zapowiedzi części kolejnej postać nowa z uniwersum Sonika i ja siedzę i patrzę, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Tak. W związku z tym już moje zainteresowanie spadło. Do tej pory wiedziałem, kto to jest Knuckles, wiedziałem, kto to jest Tails, mówię, o, znam, będzie fajnie. Wiedziałem, kto jest Shadow.
Ja nie wiedziałem, kto jest Shadow, ale wiedziałem, że będzie Keanu Reeves.
Jak to
mówię,
Shadow,
okay.
To jest, wiesz, Shadow to jest Sonic dla fajnych dzieciaków.
Ja wiem, to jest, jak to napisali zresztą bardzo słusznie w recenzji
FilmWebu. Wiesz, dziewczynki kochały się w Legolasie, poważne kobiety kochały się w Aragornie, to tak samo jest tutaj. Mali chłopcy wolą być Sonikiem, a bardziej, wiesz,
mężczyźni.
Bardziej mężczyźni to wiedzą, że Shadow swoje przeżył w życiu i chcą być jak on.
Recenzji filmu napisali, że to jest największy edgelord, jakiego nosiła Ziemia, więc on jest mroczny.
Za tym nie oszukujcie, to jest
spodełba.
Keanu Reeves. Nie,
więc mi wystarczyło, że jest Keanu Reeves, to tak, to mamy, to jest leitmotiv wszystkich trzech Soników, czyli mamy dwie sceny po napisach. Jedna ci mówi, że jest, śmieszny wątek, żart jakiś, który zamyka któryś tam element historii, którą właśnie obejrzałeś, a drugi to jest, patrzcie, to jest postać zupełnie nowa, która teraz się tak pojawia, że wiadomo, że będzie w części drugiej. Na końcu jedynki był Tails, na końcu dwójki został zapowiedziany Shadow, teraz na końcu trójki mamy Amy, czyli różową jeżkę.
Czyli ktoś tam, który tak coś tam robi prawdopodobnie.
Tak, różowa jeżka z młotem, która jest zakochana w Soniku. Tyle wyczytałem w Wikipedii.
I to jest właśnie ten moment, gdzie już wydaje mi się trochę właśnie widz, piękne polskie słowo, widz casualny może się poczuć trochę zagubiony i powiedzieć, no dobra, teraz już będą musieli szyć, bo już te postaci, które wszyscy kojarzą, się skończyły.
Tak, tak. I dlatego ta czwarta część będzie prawdziwym testem. Mówi się, wiesz, w świecie muzyki, że ten trzeci album to jest test prawdziwy dla zespołu, bo wiadomo, że jak debiut był świetny, to drugi album będzie trochę gorszy, a ten trzeci jest prawdziwym testem. Jak trzeci będzie super, to zespół, wiesz, ma długie nogi i jeszcze se poradzi świetnie. W przypadku Sonika jedynka była po tych wszystkich perturbacjach była zaskakująco fajna, była dobrą przygodą, było odpowiednio dużo żartów, było jak zawsze efektowne, super slow motion.
Był morał.
Był morał, tak. Było, rodzina jest najważniejsza, wszyscy wiemy, znajdźmy swoje miejsce na świecie i tych ludzi wokół nas, którzy chcą nam pomóc, a my będziemy pomagać im. Było super slow motion, bo Sonic jest tak szybki, że oczywiście wszystko wokół dzieje się bardzo wolno, więc dobrze wygląda na ekranie.
Dużo materiałów do memów, tak.
Drugi Sonic już trochę cierpiał na przepompowanie, jeżeli mówimy o po prostu długość, najprościej w świecie. Trwa 2 godziny i to jest trochę za długo.
Tak, i wydaje mi się, że on też cierpiał trochę na to, że za dużo poświęcili uwagi na tak zwane wątki ludzkie. Mm-hmm. W sensie te wszystkie postaci poboczne, które się tam pojawiały, ta siostra tej żony.
W ogóle nieważne, tak,
bohatera,
ten agent, pan.
Ich tam ślub. To wszystko, cała ta poboczne, te wszystkie intrygi, one się strasznie tam rozślamazarzyły w tym filmie, w związku z tym film był dużo bardziej pogubiony, aczkolwiek trzeba przyznać, że osiągnął to, co sequel powinien osiągnąć, czyli wszystkiego musi być trochę więcej, wszystkiego musi być trochę bardziej efektownie, mm-hmm. i musi też być jakiś super nowy pomysł na moc głównego bohatera. W tym przypadku mieliśmy Super Saiyan Sonic, tak? I rzeczywiście trzeba przyznać, że część druga, a część trzecia i walka Sonika z Shadowem w kosmosie,
no właśnie.
To jest poza kilkoma scenami z ostatniego Matrixa i może z Supermana, chyba najbliżej, jak jesteśmy do takiej filmowej adaptacji Dragon Balla.
Mm-hmm. To jest bardzo anime, czyli wiesz, ciosy, które rozwalają góry, jak oni się teleportowali między kontynentami, jak wiesz, wlatywali w atmosferę, jeden i drugi mieli moc zielonego szmaragdu, więc odpalili super, jakby ekstra, to się wszystko zgadza. Więc w dwójce dostaliśmy Idrisa Elbę, który jest bardzo dosłowną, to jest postać, która mówi rzeczy w sposób dosłowny i jakby to jest komediowy akcent, sprawdził się, bo...
Trochę jak Drax.
Tak, trochę jak Drax. Idris Elba ze swoim szalenie męskim, głębokim głosem bardzo się sprawdził w tej roli. I oczywiście był przeciwnikiem, a na końcu The Power of Friendship sprawiła, że jednak...
A dla odmiany w trzeciej części...
tak, Dokładnie. Ale oni są teraz teamem w trzeciej części i dla odmiany Sonic jest, nie jest już taki zabawny, przepraszam, Shadow nie jest już taki zabawny, ale też jest mroczny i ma, wiesz, tajemnice. I...
Ale trzeba przyznać, że co jak co, ale tak jak skutecznie im się udało z kolorowej, czarno-czerwonej, pseudo-groźnej pacynki, wiesz, to Shadow jest groźny w taki sam sposób, jak Green Day jest zespołem punkowym, nie? Mniej więcej. W związku z tym, tak. Ale to, w jaki sposób udało im się uwiarygodnić to, że ej, to jest jedna z najpotężniejszych postaci we wszechświecie i on jest w stanie zniszczyć cały świat jednym ruchem.
Bo ma
i
moc
że
chaosu.
Jest naszą tajną bronią i musimy go strzec w tajnym laboratorium i tak dalej. To, jak bardzo to wszystko było poważne, a jednocześnie idiotyczne, sprawiło, że ten film się świetnie oglądał.
Tak, to jest taki... No dlatego powiedziałem, że to jest wszystko jest klasa B, bo teraz już w obecnym świecie nie mamy takiego typowego podziału na kino klasy A, klasy B, klasy C. Teraz jest bardziej podział na filmy, które są dobre i filmy, które robi Netflix, żeby mieć content.
Tak, na filmy A24 i filmy Netflixa. Tak.
Tak. I Sonic, wszystkie trzy Soniki są właśnie takim dziwnym przykładem, bardzo fajnym przykładem, bo nawet nie wiedziałem, że trochę potrzebujemy chyba czegoś takiego, że to jest taki vibe wyciągnięty z lat 90., kiedy to kino klasy B, gdzie są rozpoznawalne twarze, gdzie jest trochę tego budżetu, ale to nie jest, nie mówimy tutaj o, wiesz, Armagedonie, tak, czy o Titanicu, to nie są takie mega hity, które są skrojone pod zarabianie setek milionów dolarów.
Tylko mówimy tu o filmie Ogniste ptaki z Nicolasem Cage'em i Tommym Lee Jonesem, rozumiesz? Film o apaczach z Żyna, z Top Gun'a. Cudowna sprawa.
To Sonic jest właśnie takim współczesnym przedstawicielem kina klasy B, o którym nie mówimy w sposób pejoratywny w ogóle, tylko taki, to jest mój głos wypełniony nostalgią za tymi czasami, kiedy wszystko było lepsze, kiedy krówki smakowały fajniej, kiedy była guma turbo, kiedy były gałki lodów za złotówkę i nie było groźby wojny atomowej.
I regularnie wychodziły gry z serii Soul River, a teraz nie wychodzą.
Wychodzą remake'i, tak, o, pamiętasz jeszcze, i były pełne wersje gier dołączane do gazet na płytach, piękne czasy. I Sonic właśnie w jakiś taki dziwny, niespodziewany zupełnie sposób we mnie przywołuje wspomnienia tych czasów i idealnie wypełnia tą niszę na rynku kinowym, o której się nie spodziewałem, że w ogóle jeszcze jest potrzebna komukolwiek. I sam fakt, że tutaj już minęło trochę lat od tego dziwnego miejsca, kiedy w historii, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, a w lesie nosiliśmy maski, że te filmy jednak już normalnie wchodzą do kin od dłuższego czasu, już nie ma mowy o tym, że coś trafia bezpośrednio na VOD, chyba, że jest to przykład filmu Nosferatu, który miał premierę w Stanach w grudniu, a na VOD trafił jakoś teraz, dzisiaj albo wczoraj.
A w Polsce jeszcze go nie można w kinach.
A w Polsce obejść. Premiera będzie za miesiąc, no ale cóż, takie były decyzje dystrybutorów, trudno. Więc tych filmów w kinach jest teraz dużo, już możemy chodzić normalnie na wszystko, na co chcemy.
I chodzimy na Sonika.
Dokładnie. I z jakiegoś dziwnego powodu pierwszy film w kinie, który obejrzeliśmy w tym roku, to był film Sonic 3, Szybki jak błyskawica 3. I okazało się, że jest to rzecz lepsza niż Sonic 2, Szybki jak błyskawica 2. Równie dobra, co Sonic 1, Szybki jak błyskawica 1.
Co w przypadku tego typu trylogii, a właściwie tak. Teraz nawet nie trylogii, tylko serii filmowej, no. Jest rzadkie.
Jest rzadkie,
że ten poziom jest utrzymywany i wręcz nawet w niektórych aspektach jest zwiększany. Natomiast wydaje mi się, że to trochę właśnie wynika z tego, że tutaj trochę jest tak, że im ten film jest bardziej pokręcony, tym lepiej dla niego. I w części trzeciej już osiągnęli ten poziom bardzo blisko tej granicy absurdu. Nie wiem, czy w czwartym go nie przekroczą, ale tutaj sama decyzja, żeby... jaka jest najlepsza rzecz w naszych filmach do tej pory? Jim Carrey. Wiem, jak jest dobry pomysł. Potrzebujemy dwa razy więcej Jima Carreya w tym filmie. W związku z tym Jim Carrey gra już nie jedną postać, tylko gra dwie postaci. Mm-hmm. Obawiałem się trochę tego. Myślałem, że to będzie tak, wiesz, za dużo dobrego, to jest tak zwane przedobrzenie, też piękne polskie słowo. Tymczasem Wydaje mi się, że się sprawdziło fantastycznie.
Sprawdziło się fantastycznie, głównie dlatego, że Jim Carrey, jak już ustaliliśmy, jest totalną ekranową siłą i potrafi przyciągnąć do nawet najdziwniejszego projektu. A tutaj dwie najlepsze sceny, nie będące scenami akcji lub pokazów mocy, to są dwie sceny, w których występuje Jim Carrey i w których występuje, co jest w ogóle zaskakujące, drum and bassowa, rave'owa muzyka z lat 90., czyli The Prodigy i Chemical Brothers, chociaż akurat Push the Button jest chyba lata 2000 już, to jest późniejsze Chemical tak. Brothers. Ale nieważne, gruby, obleśny robotnik, który musi ogolić sobie głowę w rytm Firestartera oraz młodszy robotnik i starszy robotnik tańczący wśród laserów w rytm Chemical Brothers, to są sceny, których się absolutnie nie spodziewałem i po tym filmie urastają do najlepszych scen jako takich, wiesz, zamkniętych, wyciągniętych mini etiudek.
Aczkolwiek jeśli chodzi o mini etiudki i jednocześnie o sceny taneczne, to wciąż scena taneczna z pierwszego Sonika, gdzie robotnik w swojej ciężarówce badając...
Jedno pióro? Włos.
Włos?
Co to jest? To niebieskie.
Kieł? Nie. Nie.
To niebieskie, kolec. Co go pieści.
Kolec.
A tak, jesz, to ma kolce. No.
Podcast Hammerzeit uczy, bawi, wychowuje. Tak, więc kiedy bada ten kolec i jednocześnie tańczy w rytm piosenki, której tytułu sobie teraz nie przypomnę, aczkolwiek było to dla mnie odkrycie, bo ten utwór jest zupełnie fantastyczny. Tutaj wydaje mi się, że po raz kolejny musieli to jakoś przebić w jakiś sposób, więc ta scena nowa jest dużo bardziej efektowna, ale tamto to było odkrycie zupełne. Mm-hmm. Natomiast tak, Jim Carrey tańczący do czegokolwiek jest zawsze dobrą opcją, a kiedy jeszcze jest w dwóch postaciach jednocześnie, to tylko dwa razy lepiej.
Hubert, sprawdzam teraz, jaka to była piosenka, ale nie wiem, czy znajdę, bo wpisałem tylko dance scene i oczywiście...
Poppy Family, Where Evil Grows.
Okej. Nie pamiętam tej piosenki w ogóle, pamiętam scenę.
Jest to bardzo dobra piosenka.
I pamiętam...
Trafiła na moją playlistę, taką, wiesz, rzeczy, które są fajne.
Dodałeś się do swojej playlisty. Bardzo dobrze, to jest wyróżnienie w dzisiejszych czasach, kiedy się nie konsumuje muzyki tak jak dawniej, z mniejszą uwagą. Więc brawo Poppy Family. Tak? Tak powiedziałeś?
Tak.
Tak powiedziałeś. Bardzo się cieszę, że motyw pióra, które nie jest piórem, tylko jest kolcem, co jest oczywiste, prawda? Powraca w kolejnych filmach, że to jest jego jakiś taki rodzaj lekkiego uzależnienia.
To jest jak ten anioł, co wącha marker w South Parku.
Tak. Nawet nie anioł, nawet ja, wiesz. Mam tam w domu kilka fajnych mazaków. Moja córka ma zresztą mazaki, które są zapachowe, wiesz, firmowo. Cytrynka, pomarańczka, truskaweczka.
Tak, gdyby ktoś miał kiedyś jakiś, chciał pomysł na spędzenie wieczoru, to zapraszamy po mazaki do Filipa.
8 smaków, Hubert. Dobrze, to tak, to jest w ogóle sam fakt, że pojawiają się sceny taneczne w ekranizacji gry komputerowej, która ma być filmem akcji dla, wiesz, 12-latków.
Który nie powstał w Bollywood.
Który nie powstał w Bollywood i one są dobre i one nie wytrącają cię z filmu i zapamiętujesz je nie tylko dlatego, że o, ty pamiętasz, jaka była tam dziwna scena, tylko ty pamiętasz, jaka była fajna scena, jak to dobrze zgrało się z, nie wiem, czy z muzyką, czy z danym momentem w fabule, czy z faktem, że Jim Carrey jest po prostu przekocurem.
Aczkolwiek jeszcze do kanonu najlepszych scen z trzeciego Sonika dodałbym scenę introdukcyjną pana robotnika, w której gra na swoim bebzonie. To jest też bardzo dobra scena. I Jim Carrey, który jest zaskoczony przez kogoś, kiedy robi coś, czego nie powinien robić, i jego tak. Intensywna reakcja w każdym wydaniu jest zawsze fantastyczna i wzbudza absolutny śmiech natychmiastowy.
No my wszyscy, jak tu stoimy, siedzimy i prawdopodobnie, drodzy słuchacze, wy również, Jima Carreya, mimo tego, że lubicie Truman Show, lubicie Zakochanego bez pamięci na przykład, tak, to poznaliście go w masce i poznaliście go w Ace Venturze. Więc te jego wszystkie miny i latająca szczęka i dziwne oczy, to jest to, co wam się od razu pojawia w głowie, jak myślicie o Jim Carrey. Więc to, co robi w filmach serii Sonic jako Eggman, jest dosyć bliskie temu, co robił 30 lat temu.
No bo to też jest jakby podobny poziom wymagań aktorskich jak wtedy, więc tak. Nic dziwnego. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat, to nie stracił on absolutnie nic z tej swojej zdolności przetransformowania swojej twarzy w to, co akurat tak. jest potrzebne.
Szczególnie, że właśnie jest bardzo elastycznym aktorem i możemy mu tylko pozazdrościć, wiesz, formy, mimo tego, że zbliża się do 60, a może już nawet przekroczył.
Myślę, że jeszcze wielu innych rzeczy możemy mu pozazdrościć.
No, zdecydowanie, tak. I oczywiście fakt, że Sonic 3 jest filmem, jak już ustaliśmy, przynajmniej dobrym, to jest to, że obok Jima Carreya jest tylko głos, ale druga jakby, wiesz, persona, którą uwielbiają wszyscy ludzie całego świata, czyli pan Keanu Reeves, a panowie zresztą obaj se nie szczędzili komplementów na czerwonym dywanie, kiedy te wszystkie możliwe portale mówią: widziałeś, co Jim Carrey powiedział, a widziałeś, Keanu Reeves się zachwycił tym, że Jim Carrey się nim zachwyca. Oni są tacy, wiesz, przyziemni, tacy są serdeczni.
Ja się bardziej zastanawiam, czy oni w ogóle mieli okazję się spotkać na planie, bo przecież Keanu Reeves, jego rola ogranicza się do tego, że przebywał w budce do nagrywania dźwięku i...
Tak. I channelował Johna Wicka.
Dokładnie tak. Jak zwykle zresztą. Tak. Oczywiście nie umniejszając w ogóle talentowi aktorskiemu Keanu Reevesa, ale tak liczba komplementów, jakie sobie wzajemnie sprawiają, no to też bardzo sympatyczne jest.
No to miłe jest właśnie i to jest taki, no to jest taki, kurde, film dla chłopaków. No ja, wiesz, ten mój wewnętrzny tam 12-latek.
Również dlatego, że jest tam Kristen Ritter w tym filmie.
Również, i właśnie chciałem powiedzieć, że przez większość tego nagrania ciągle mówimy o chłopakach, ale głównie dlatego, że cała saga już teraz Sonic stoi facetami i nawet jeżeli są role kobiece, to one są zdecydowanie drugoplanowe i tak jak jest partnerka Tomka Wachowskiego, czyli Jamesa Madsena, która nawet nie pamiętam, jak się nazywa jego, też nie wiem, czy ona jest jego żoną, w każdym razie jego życiowa partnerka, z którą mieszka...
Król Pączków, nieważne.
Król Pączków ma dziewczynę, z którą mieszka w lesie i ma psa, z którym też mieszka
ma
w lesie.
Ma bardzo dobrą dziewczynę.
Ma bardzo dobrą dziewczynę, tak, ale jakby oni są sobie równi w zasadzie, oni są wszyscy pomocnikami.
Ja myślę,
Sonika,
ja myślę,
ale...
że on jest trochę przygłupem jednak w tym
nie,
związku.
Nie, w tym związku zdecydowanie, on jest tym serdecznym przygłupem, ona jest tą, która trzyma w ryzach to jakby ten związek, więc nie umniejszajmy jej roli życiowej, mam na myśli rolę filmową i to...
Aczkolwiek bardzo doceniam motyw pod tytułem: ej, wreszcie mamy chwilę spokoju, możemy się zająć naszym związkiem.
Nie
mamy co robić ze sobą. Całe musimy po raz kolejny ryzykować swoje życie, żeby...
Tak, jak nie ma szaleństwa, które, wiesz, kosmiczne jeże wprowadzają, to nasze życie jest zbyt nudne.
Nie wiem, czy to jest zdrowa relacja mimo wszystko.
Trochę nie, ale też patrząc na to, wiesz, jaką ona ma siostrę, którą poznaliśmy trochę później.
O, i to jest bardzo dobry jeden z elementów, że ona tutaj w tym filmie powraca, ale tylko jako jednorazowy dowcip, a nie jako jedna z postaci, której wątki musimy śledzić w trakcie filmu.
Tak, i tak samo jej przypakowany super mąż, agent. Ja szczerze, ja trochę zgubiłem się, kiedy ona została super panią major, czy kimś tam w tej agencji, wojsku.
Nie ma to żadnego znaczenia.
Bo nagle jest.
Jest i,
nagle...
i koniec.
Tak ma być. To są dwie postacie kobiece, które coś tam robią, żeby ta fabuła została do przodu popchnięta i w trzecim filmie dostajemy trzecią postać kobiecą, czyli Kristen Ritter, która gra panią generał podwładną pana admirała, tak wnioskuję, tego siwego.
To jest bez sensu, bo generał jest wyżej niż admirał.
Tak?
Nie wiem, tak mi się wydaje.
Myślę, że admirał jest wyżej niż generał.
Ale drodzy słuchacze, jeśli wiecie, kto jest wyżej, admirał czy generał, to możecie napisać do nas e-maila.
Dokładnie. Na podcast hammersitepoznań.pl.
Tak.
To jest postać Kristen Ritter, która jest niby trochę przeciwniczką, ale nie do końca. Tak jak wszyscy w tym filmie, oni są przeciwnikami, ale nie do końca. Ten robotnik też był przeciwnikiem.
Bo wszyscy mają w sobie coś dobrego. To jest film, który ma bardzo dobry morał zawsze na końcu. I Kristen Ritter może nie miała okazji za bardzo wykazać się, jeśli chodzi o swoją dobrą stronę w tym filmie. Ale to wszystko jest nieważne, bo jest ta jedna scena, w której Kristen Ritter uprawia wyścig na pełzanie z Jimem Carreyem i to jest, wydaje mi się, taka rzecz, którą można sobie wpisać do CV, nie? Na zasadzie
no tak, no to jest...
ścigałam się na pełzanie z Jimem Carreyem.
Żeby czegoś tam szukali, tego klucza do lasera?
Tak, tego drugiego, jednego z dwóch kluczy do kosmicznego lasera, ale była grawitacja włączona tak, w tym pokoju do bronienia klucza.
Tak, no dobry pomysł na, wiesz, zmienną, bardzo growy, ale na tyle jakby w kontekście tego świata sensowny, że są zielony kwadrat, pozrzuca cię do góry. Heksagon. Pozrzuca cię do góry. Czerwony heksagon przysysa cię do podłogi. I weź sobie radź teraz. To jakby spoko, akceptuję to. Dlatego też zupełnie nie dziwię się, że postacią sonikową zapowiedzianą na czwartą część jest w końcu dziewucha. Chyba jedyna jeżyca, którą mają w tej sonikowej menażerii, czyli Amy. Pamiętasz, na sali kinowej za nami siedzieli
młodzież bananowa, Sonika,
tak? Czyli ludzie w wieku lat 20 ileś, którzy są starsi wewnętrznie, bo doskonale znają sonikową sagę i mówili, no ja twariuję, jak pokażą teraz kogoś, Metal Sonic, wiedzieli dokładnie, co się wydarzy, a ja mówię, aha, czas sięgnąć do Wikipedii, bo ja już się dawno zgubiłem. Więc nic dziwnego, że wprowadzą dziewczynę animowaną, która miałaby być może poszerzyć widownię, ale wracam tu do myśli sprzed minut 20, że ten czwarty Sonic to będzie prawdziwy test, z racji tego, że teoretycznie, oficjalnie rola Jima Carreya się zakończyła. I
no już dość mocno zginął.
Dosyć zginął już i teraz jedyny sposób, żeby go sprowadzić, to jest rzeczywiście ta postać tego czasoprzestrzennego jeża srebrnego, więc może Jim Carrey w jakiejś tam gościnnej roli się pojawi, ale tu brakuje już tego takiego prawdziwego haka, więc teraz rozwinąwszy tą sagę w zaskakująco skuteczny sposób, chyba panowie i panie twórcy trochę będą polegać teraz na sile fandomu, czyli na ile te wszystkie nawiązania do gier wyciągnięte te żywcem z gier postaci, będą w stanie ich przyciągnąć do kina, żeby ta czwarta część nadal się sprzedała na tyle dobrze, żeby myśleć może o piątej.
No i tutaj jest właśnie ten element, gdzie my nie mamy specjalnie możliwości oceny wiarygodności tego przedsięwzięcia, bo tak jak wspominaliśmy, w Polsce i chyba w Europie w ogóle Sega nie miała aż takiego i takiej siły przebicia jak w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie w czasach dominacji Nintendo Sega była tym fajniejszym, bardziej cool, bardziej edgy dostawcą gier komputerowych i konsol do gier komputerowych. Wiesz, nastolatkowie grali na Sedze, a dzieciaki grały na Nintendo. Więc wydaje mi się, że jeśli to miałoby polegać na sile fandomu pod tytułem ej, ja jestem teraz twoim ojcem i chcę iść z tobą, żeby ci pokazać, jak to kiedyś się grało w Sonika, no nie wiem, czy to ma szansę. Nie wiem, na ile właśnie na przykład to, że Jim Carrey był główną postacią tych filmów, sprawiło, że ta publiczność była dużo, dużo większa.
Dlatego ja myślę, że oni nie odważą. Jeżeli Jim Carrey się zgodzi, żeby wrócić w jakiejś formie, to oni nie odpuszczą. I że na przykład teraz, wiesz, finałem czwartej części będzie to, że jednak, o, patrzcie, jednak Jim Carrey się przeteleportował, ale teraz jest całkiem zły. A dlaczego? Bo jest z innego wymiaru i musimy, gdzie jest nasz srebrny jeż, żeby cofnąć czas.
Okay. Aczkolwiek nie wiem, wydaje mi się, że Jim Carrey mógłby mieć jednak problem z tym, żeby po tym, jak przeszedł pełną transformację w trzeciej części filmu Sonic z postaci bardzo złej na postać pozytywną, to wiesz, jednak ten, on ma w sobie taki jakiś zawsze element edukacyjno-wychowawczy. On chyba ma taką trochę misję, że nie chciałby, żeby ta postać poszła na zmarnowanie, a to byłby taki bardzo tani chwyt pod tytułem, a pamiętajcie, że Robotnik był dobry, ale teraz już jest znowu zły.
No właśnie, no to może jednak nie wróci, więc tym większy problem dla twórców, żeby bez Jima Carreya być na tyle skutecznym w kreowaniu tego świata dalej, żeby znaleźć coś poza właśnie, o, kolejny kolorowy zwierzaczek z lasu komputerowego wyszedł. Żeby tam było coś, co przyciągnie też typowego widza. Udało im się stworzyć markę filmową, dosyć silną, bo już jest oficjalnie ponad miliard dolarów z tych trzech filmów, które kosztowały 300 baniek, więc jakby wiesz, zwrot inwestycji jest ponad 300%, to ja myślę, że jest bardzo dobry zwrot.
Po raz kolejny należy tutaj porównać koszt tych filmów do kosztu serialu z...
o Jezu,
Secret Invasion, tak.
Secret Invasion i Akolita, niezmiennie wciąż, Hubert. 200 milionów dolarów na te odcinki. Ja nie zapomnę tego nigdy. To jest, jak już wielokrotnie wspominaliśmy w najlepszym filmie Superprodukcja wyjaśnione, to jest pranie pieniędzy. Te w seriale to było pranie pieniędzy i nikt mnie nie przekona, że było inaczej. Więc tak, choćby to, że każdy z tych Soników kosztował mniej niż cały serial Stajna Inwazja i zrobili na tyle dobrą robotę, że Po pierwsze, to wygląda, jakby kosztowało więcej. Po drugie, ogląda się to naprawdę fajnie i bez problemów wytrzepali z rękawa w ciągu tych 5 lat 3 naprawdę zaskakująco dobre filmy i już przygotowują 4. No to to jest taki, kurde, trochę, wiesz, American Dream, na zasadzie, no mamy taki pomysł, chyba nam się uda. O, ciężki początek, o, przeszkoda, wielka przeszkoda na samym starcie. Wzięli ją, pokonali, przeskoczyli i proszę pana, jak do mety dobiegli.
I no. biegną i nie mogą się zatrzymać. I w sumie bardzo dobrze, bo to nie jest może kino, które jest potrzebne komukolwiek, do czegokolwiek, natomiast jest to kino bardzo przyjemne, jest to kino bardzo zabawne, jest to kino szalenie rozrywkowe i tak pięknie bezpretensjonalne i ja bardzo lubię takie produkcje.
Ja myślę, że będzie bardzo miło mi ogłosić, że pierwszy recenzowany w tym roku premierowy film zasłużył w naszym podcaście na dżingielek.
Oczywiście, wydaje nam się, że zupełnie zasłużenie film Sonic część trzecia jest spoko.
Jest spoko.
Podobnież jak dwie poprzednie, ale to już w nawiasie, bo oficjalnie to są tylko dokładki do Sonica trzeciego, który w kinach chyba jeszcze jest, bo my jesteśmy troszkę opóźnieni, jeżeli chodzi o premierę, bo premiera jest styczniowa.
Między innymi, jeśli o to chodzi. W innych aspektach też jesteśmy troszkę opóźnieni. Ale...
tak, ale to jest temat na inny odcinek i może my będziemy gośćmi jakiegoś psychologa. Tym niemniej, mili państwo, jeżeli z jakiegoś powodu zastanawialiście się, czy warto dać szansę Sonicowi, bo widzieliście tam te poprzednie, trochę wam się podobało, ale czy warto, no to wyobraźcie sobie, że kurczę, brady, jednak warto, no, bo jest fajna zabawa, pod warunkiem, że oczywiście oczekujecie więcej tego samego.
Tak, to jest film, na który można do kina zabrać nie tylko swoje dziecko, ale także swój kontroler od dowolnej konsoli i trzymać go w trakcie seansu i poczujecie się tak, jakbyście mogli go używać w tym czasie.
Tak, i myślę sobie, że zupełnie prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po tych 4 już teraz filmach dostaniemy wielką, pełnoprawną, fajną sonicową grę, która będzie lepsza niż to, co zostało nazwane przez wielu Asset Flipem, nie pamiętam, na silniku Unreala, ten nowy Sonic, który miał takiego ładnego, animowanego jeża, ale poruszał się w ultra realistycznym świecie i bardzo wielu ludziom to zgrzytało, że to wygląda jak, o patrzcie, wygenerowali świat w Unrealu rzeczywisty i wrzucili do niego animowanego jeża, że to nie było to, czego ludzie oczekiwali, że oczekiwaliby czegoś bardziej pokroju tego, co robi Nintendo, czyli wszystko jest kolorowe i wesołe, więc jeśli tak się stanie i dzięki takiej potencjalnej nowej grze Sonic trafi do jeszcze większej rzeszy ludzi, no to nic, tylko się cieszyć.
Czyli Sonic doczeka się Sonic the Hedgehog, the movie, the game.
Yes, yes please. I wtedy Jim Carrey powróci jako głos swojej komputerowej, no to się wszystko pięknie spina. To co, Hubert, kończymy tą nierówną walkę z dużo zdolniejszymi od nas ludźmi. W ogóle wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy ani razu, jak się nazywa reżyser wszystkich 3 Soników. Powiedz.
Pan reżyser nazywa się pan Jeff Fowler i poza filmami o Soniku zrobił jeszcze jeden film z Danielem Radcliffe'em, którego nie widziałem, a także nie słyszałem o jego istnieniu.
Brawo, pan Jeff. Po wsze czasy będziesz zapamiętany jako gość, który uratował kinowego Sonika i zrobił go lepszym niż wszystko na to wskazywało.
Tak, oraz jest kroplówką finansową dla Segi w świecie Hollywood.
Dokładnie. No, ale co my tam gadamy chyba o wielkich korporacjach, a wiesz, świat płonie.
A propos wielkich korporacji, chciałem powiedzieć, że rozpocząłem trochę wbrew sobie, ale jednak poczułem, że jest taka potrzeba. Rozpocząłem przygodę z serialem ze świata Star Wars pod tytułem Skeleton Crew. Mm-hmm. I jest to serial, który jest zaskakująco ciekawy.
Proszę
jest
pana.
Jest to serial zaskakująco pozytywny, zaskakująco młodzieżowy po raz kolejny, więc wpisuje się fantastycznie w tematykę tego odcinka. I są to takie Gwiezdne Wojny. Jest to taki drobny krok w dobrą stronę, wydaje mi się, ale niestety został skasowany po pierwszym sezonie, więc,
tak,
więc
ten krok oglądało go jeszcze mniej ludzi niż Akolite. No cóż, taki jest los serialowych Gwiezdnych Wojen.
Obawiam
wszyscy
się, że Gwiezdne Wojny już teraz zasługują tylko i wyłącznie na jedną rzecz i jest to przerwa.
Okay,
potrzeba ale 2, 3, 4 lat, żeby świat znowu zatęsknił.
Ale za 3 miesiące Andor.
No właśnie.
Na szczęście jest szansa, że Andor sezon 2 będzie równie fajny jak sezon 1, więc przerwa po Andorze 2 i zupełnie poważnie, ja bym chciał, żeby te 2, 3 ilekolwiek lat zaowocowało nie kolejnym serialem, ale jednak filmem, który zrobi coś dobrego.
Tak, a poza tym, jak wszystko na to wskazuje, nie będziemy się nudzić przez te 2, 3 czy 4 lata, bo w tym czasie prawdopodobnie wyjdą 4 kolejne filmy o Soniku, w związku z tym będziemy mieli co oglądać.
Dokładnie, dziękujemy Państwu za uwagę, polecamy się na przyszłość i jak Bozia filmowa da, to wrócimy do Was z Brutalistą, Hubert? Niewykluczone, nie?
Chyba, że jednak będziemy chcieli czekać na Brutalistę kontra Nosferatu i wtedy będziemy musieli jednak trochę przełożyć. To zależy.
Zobaczymy. A tymczasem
musimy lecieć jak Sonic, gotta go fast. Piu!
Koniec!